Wracamy do studia. W studiu gość prankowniaty Piotr Ikonowicz, kandydat na prezydenta Warszawy, działacz społeczny, przewodniczący Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i polski socjalista.
Tak jest.
I dziennikarz przy okazji jeszcze.
Znaczy kolegą jestem pańskim po fachu, tylko że ja piszę.
I mi też się czasami zdarza, może nie powinienem. Debata, jak pan ocenia ten występ państwa telewizyjny 14
Ja chcę powiedzieć, że ja oczywiście bardzo chętnie kilku swoich konkurentów bym rozszarpał w polemice i zapewne nie sprawiło mi to wielkiej trudności, dlatego że oni głównie obiecują, a niczego nie dokonali. Natomiast kiedy dziennikarka prosi, żebyśmy podsumowali 12 lat rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, a jednocześnie przedstawili własną wizję o 45 sekund, no to domaga się biedaczka niemożliwego. Oczywiście...
My mamy troszkę więcej czasu, to może rzeczywiście te 12 lat podsumujmy, bo pan mówi w zasadzie o tych, o Warszawie jako mieście, które, gdzie skala korupcji jest afrykańska. Tak pan cytował przedstawicieli polityków francuskich, że tak wygląda.
To byli biznesmeni francuscy, którzy prezydentowi Francji towarzyszyli i którzy są, że tak powiem, przyzwyczajeni do korupcji, ale nie aż taki. Ja powiem tak, no, są i małe elementy korupcyjne i duże, ale ja powiem z mojej działki tak. Pierwsze z rękawa, no, ulica Piaskowa, Wola, 2010 rok, oddaje się budynek komunalny do użytkowania, to jest 150 mieszkań, rok 2018, chałupa się wali, ludzi się ewakuuje. Ci, co mieli z kolejki dostać mieszkania, są zatrzymani, muszą, oddaje im się kaucję, no bo trzeba zaspokoić tych, którzy, jeżeli się nie wyprowadzą z Piaskowej, to zginą. I no, ktoś przyjmował tą budowę, ktoś nadzorował i ktoś niewątpliwie wziął łapówkę. Druga scena, korytarz w urzędzie Warszawa, dzielnicy Warszawa Wola, próbuje się dostać do burmistrza, ale jest duża pikieta robotników, kilkunastu budowlanych, którzy wyremontowali kilkadziesiąt mieszkań i nie dostali za to zapłaty. Zainteresowałem się sprawą, przyjrzałem się firmie. Firma wygrywa przetargi, mimo że powszechnie wiadomo, że nie płaci pracownikom. Pod tym samym adresem jest druga firma, która robi dokładnie to samo. Znaczy, tamte pieniądze, tak, i ostatnia rozdział tego serialu, thrillera, mianowicie na Świętokrzyskiej był taki budynek jamnik, tam było 140 mieszkań komunalnych i wybuchła kuchenka. Musiała być nuklearna, bo zebrali 140 mieszkań komunalnych. I oczywiście jest deweloperski już projekt wieżowców.
Już idzie mieszkaniówka, bynajmniej nie komunalna.
Znaczy, to jest moim zdaniem sfera prawa karnego, to co się tam odbywa. I właściwie te mamy strukturę bizantyjską i ta struktura jest bardzo drapieżna. Na dole mamy ADM, czyli administracja domów mieszkalnych. Potem jest zarząd gospodarki nieruchomościami. Potem jest wydział zasobów lokalowych, a na górze jeszcze jest wiceburmistrz do spraw lokalowych. Podział kompetencji jakiś niejasny i bardzo niejasny jasny sposób przydzielania mieszkań. Zostali na woli przyłapani urzędnicy na wynajmowaniu mieszkań pustostanów i braniu czynszu do kieszeni prywatnie. Czynnik społeczny ich przycisnął i zamiast robić aferę został wymuszony program Druga Szansa. I co ciekawe, ludzie wyeksmitowani na bruk rodziny, kiedy dostały od razu po eksmisji klucze, to ja poszedłem do naczelnika Wydziału Zasobów Lokalowych na Woli i zapytałem, jak się program sprawdza? Mówi, znakomicie, na 10 tak zasiedlonych rodzin, 9 regularnie płaci czynsz. Następna sprawa. Mamy eksmisję, rodzina wyskakuje albo do substandardu, albo na bruk, płacz, zgrzytanie zębów, po czym my monitorujemy to mieszkanie. I przez 5 lat mieszkanie stoi puste. Po co było zadawać tyle cierpień, żeby mieszkanie stało 5 lat puste. My proponujemy prosty przepis. Jeżeli przez 12 miesięcy mieszkanie stoi puste, to każdy, kto potrzebuje, powinien móc w majestacie prawa zająć to mieszkanie i w nim zamieszkać, bo nie można marynować mieszkań, jeżeli ludzie zamarzają na ulicach.
Nawet jeśli jest czyjeś, bo być może ktoś ma taką fantazję, zarobił...
Ja nie mówię o mieszkaniach prywatnych. Ja mówię o mieszkaniach komunalnych wyłącznie, a istnieje symetryczny przepis, że jeżeli ja mam mieszkanie komunalne i przez 12 miesięcy go nie użytkuję, nie mieszkam tam, wtedy zgodnie z przepisami miasto rozwiązuje ze mną umowę i przydziela mieszkanie komunalne. I to jest racjonalne, bo nie mogą stać. Ale jeżeli tak, to tak.
W politycy Platformy mówią, że 12 ostatnich lat to jest okres niesamowitego rozwoju Warszawy. Pokazują to, co się dzieje na Woli, to, co się dzieje na brzegach Wisły, bulwary. Pan uważa, że to jest 12 lat wielkiego rozwoju i skoku Warszawy? Takiego cywilizacyjnego?
Znaczy, po to, żeby mówić, że jakieś miasto jest metropolią, dobrze by było zadbać o to, żeby we wszystkich warszawskich mieszkaniach, tych miejskich, komunalnych, były toalety. Ale w 20 tysięcy mieszkań nie ma toalet i użytkownicy muszą, że tak za potrzebą, wychodzić poza obszar swojego mieszkania. No to jest hańba, tak? 50 tysięcy mieszkań nie jest podłączonych do sieci ciepłowniczej. Przy czym chcę powiedzieć, że tylko moim zdaniem głównym powodem jest prywatyzacja specu. Nasz program, nie Veolia po prostu podłącza tam, gdzie jej pasuje. To jest bandycka firma francuska, która w ogóle ma nas w nosie.
No, przynajmniej firma, która kupiła warszawski spec i przyjęła polską, tak, czy nie po to, tylko warszawską sieć.
Myśmy zbierali podpisy, próbowaliśmy zapobiec tej sprzedaży. Razem z załogą specu siedzieliśmy na galerii Rady Miejskiej, krzycząc do tych radnych, ale ponieważ to czwarty radny Rady Warszawy jest milionerem, to widocznie oni nie rozumieją tych problemów.
To przypomnijmy, kto sprzedał spec?
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, bo poszalała ze stadionami, była dziura w budżecie, więc trzeba było ją zatkać. I chcę powiedzieć, że my będziemy się domagać, czy dążymy do tego, aby warszawską sieć ciepłowniczą z powrotem przywrócić miastu, czyli zrekomunalizować. Być może trzeba będzie odkupić od Veoli i to się jeszcze opłaca, bo mieliśmy najtańszą wodę w Polsce, teraz niestety już nie. Najtańsze ciepło w Polsce, a teraz coraz częściej zdarza się, że ludzie starsi, zwłaszcza, ale nie tylko, po prostu zakręcają kaloryfery, marzną, bo nie stać ich na ogrzewanie. No taki jest efekt tej genialnej działalności.
W Warszawie od 3 lat bardzo modny jest temat smogu. Wszyscy myślą, jak z nim walczyć. Pomysł jest jeden, zlikwidować piece na paliwo stałe, na węgiel przy domach komunalnych. Zamiast piecy często montuje się grzejniki na prąd, najdroższy możliwy sposób ogrzewania i ludzie...
Jest taki budynek na Syrockiej, na Pradze Północ, gdzie mieszka Beata Kardasiewicz, nasza działaczka. Z dwoma synami. I tam jest ognisko gruźlicy. Jest ognisko gruźlicy, bo właśnie jest to ogrzewanie na prąd. Ludzie nie dogrzewają mieszkań, mieszkają w zagrzybionych mieszkaniach. Ona teraz przebywa w Holandii, żeby zarobić na kolejny rachunek za poprzedni sezon grzewczy. Tak? Czyli ona musiała popuścić synów i mieszkać za granicą i tam pracować po to, żeby utrzymać lokal, który jest przecież przeznaczony dla najuboższych. Lokal socjalny. My chcemy wprowadzić podwójne liczniki. To znaczy, żeby ten licznik, który odpowiada za ogrzewanie tego mieszkania, do czasu, aż się tam doprowadzi normalne ciepło, był opłacany przez miasto, bo nie ma powodu, żeby w taką pułapkę wprowadzać najuboższych mieszkańców Warszawy. Wreszcie, co do tych sukcesów, to ja chcę powiedzieć o rzeczy najważniejszej. Bo moim zadaniem jest ponowne zjednoczenie miasta Wisłą podzielonego. Otóż pani Hanna Gronkiewicz-Waltz zleciła badania o długowieczności warszawiaków, z których wynika, że mieszkanie z Pragi Północ ma szansę mężczyzna pożyć 16 lat krócej niż mieszkanie z Wilanowa. I oczywiście w czasie jednej z debat przedstawiciel Nowoczesnej powiedział, że to chodzi o niższy kapitał kulturowy i inny styl życia. Chodziło mu o to, że na Pradze więcej piją, więc ja mu oczywiście odpaliłem, że oni chleją więcej, tylko lepsze trunki w tym Wilanowie, więc niech tak się nie sadzi, tak? Natomiast chcę powiedzieć, że ja od czasu do czasu na Pradze się pali. I po pożarze się okazuje, że w jednym pokoju mieszkało 12 osób, tak? Znaczy, nadmierne zagęszczenie, niedogrzanie, grzyb, gorszy dostęp do służby zdrowia ludzi na pracy, bo są ubożsi, dłuższy czas pracy i brak urlopu, bo mają niższe stawki godzinowe. Znaczy, można tak by... A najważniejszym czynnikiem, który powoduje, że ludzie mrą jak muchy, są niezapłacone rachunki i związany z tym stres. Po prostu bieda.
to jest tak, że miasto, no poza tym, żeby odkupić od Veoli sieć ciepłowniczą i podłączyć jak najwięcej budynków do ciepła sieciowego, to jeszcze miasto ma jakiś mechanizm, żeby te dysproporcje zasypywać?
Oczywiście, gdyby... Ja może spojrzę na to od strony ludzi najsłabszych, bo takie miasto jak Warszawa, piękne, kolorowe, jak wieczorem jak idę Grzybowską, widzę te wieżowce, to jest piękne. Ja nie przeczę, nowoczesne i piękne. Ale jednak takie miasto jest bardzo drogie dla ludzi z niskim uposażeniem, to jest piekło. W naszej organizacji, w Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, nie brakuje osób, które mają stałą niezdolność do pracy i z tego tytułu zasiłek w kwocie 604 zł. Tak? No i taki nasz Roman, który właśnie objął mieszkanie socjalne, no jak on ma utrzymać to mieszkanie, czyli zapłacić rachunki i przeżyć, tak? My chcemy zaproponować takim osobom, osobom z najniższymi emeryturami i tak dalej, żeby do tych 604 zł, do tych 800 zł miasto jako instrument aktywnej polityki społecznej, bo jest to najbogatsze miasto w Polsce, dopłacało 300 zł dodatku drożyźnianego warszawskiego. Ktoś powie, że to jest przecież jedna kolacja na mieście. No tak, dla jednego kolacja, dla drugiego przetrwanie, dla drugiego różnica między upodleniem a godnością. Człowiek, który pali papierosy, a wielu biednych ludzi pali papierosy, między innymi z powodu stresu, no są uzależnieni. No to jak dostanie te 300 zł, to nie będzie zbierać petów z ziemi, tylko kupi sobie tytoń i będzie nabijało tutki. I to jest różnica godnościowa. Oczywiście,
To pytanie tylko, czy na pewno miasto ma sponsorować papierosy?
Nie, ja myślę, że godność. Bo to chodzi o, nie wiem, o to, żeby nie jeść. Byłem wczoraj u pani, która jeździ na wózku inwalidzkim, ja jej pomogłem załatwić mieszkanie i ona powiedziała, że gdyby miała te 300 zł, to by co drugi dzień nie jadła placków ziemniaczanych, tak? Znaczy my mówimy o przetrwaniu, my mówimy o godności, my mówimy o czymkolwiek, żeby cokolwiek tym ludziom... Te 300 zł to w ogóle w Warszawie nie jest żaden problem, tak? A ludzi ze świadczeniem 604 zł, teraz mają na 640 podnieść, będzie przybywało. Bo każdy młody, czy tam człowiek, który kończy swoją karierę zawodową, który nie wypracował tych lat do emerytury, będzie miał właśnie takie świadczenie. Dzisiaj to nie jest duża grupa, to jest kilkanaście tysięcy osób, ale przecież jest cała masa emerytów z tymi najniższym portfelem i tak dalej. Ja pamiętam taką piękną scenę, z którą muszę się podzielić. Otóż na przystanku tramwajowym starsza, elegancka pani zbierała puszki. No więc ja się tak trochę poruszyłem i chciałem jej zaoferować 20 zł. Ona powiedziała, nie, mi zasadniczo wystarcza emerytury, ale w tym miesiącu chciałam sobie robić przyjemność i pójść do teatru. Znaczy ja chcę pokazać, że ta bieda dotyka wszystkich, w dużej mierze tej spauperyzowanej inteligencji.
Tylko, że w mieście, gdzie na prawie każdym, w witrynie każdego sklepu wisi anons zatrudnię pracownika, w mieście, gdzie w zasadzie bezrobocia nie ma. Być może jest tak, że wszyscy powinni sobie poradzić, bo nie ma... ognisk biedy i bezrobocia.
Jak to? Są ogniska gruźlicy. No wie pan, to ogniska są. Ja chcę powiedzieć tak, że oczywiście, że byle jaką pracę można dostać. Natomiast proporcja między zarobkami a ceną utrzymania, a zwłaszcza ceną mieszkania, czy ceną najmu mieszkania, czy ceną nawet utrzymania mieszkania komunalnego, zwłaszcza ogrzewanego prądem, powoduje rosnące zadłużenia. Czy połowa warszawiaków zamieszkujących w zasobach komunalnych jest zadłużona. A z drugiej strony mamy młode pokolenie, które najlepiej powinno sobie poradzić. Otóż zapewniam pana, że właśnie nie ma tygodnia, żeby na dyżur do kancelarii nie przyszło kilka par młodych z dzieckiem albo przy nadziei, którzy planują wyprowadzić się od rodziców i założyć rodzinę. I oni mnie błagają, panie Piotrze, niech pan nas wciśnie do kolejki mieszkaniowej. A ja mówię, macie dwie ręce, nikt was nie wciśnie, bo ubywa, a nie przybywa mieszkań komunalnych. My chcemy budować 5000 mieszkań komunalnych rocznie. Biedyń kiedyś budował 10 tysięcy, bo inaczej cała młodzież wymigruje i założy rodzinę w Hamburgu, Berlinie, Londynie.
Tu jest propozycja rządowa, program Mieszkanie Plus, który bardzo szybko mutuje. Jego najnowsza propozycja polega na tym, żeby ułatwić deweloperom stawianie domów także w miejscach, które są, gdzie nie ma takiej możliwości w wyniku na plan zagospodarowania przestrzennego.
To, że nie ma tanich mieszkań pod wynajem, to jest wynik tego, że w Polsce rządzą deweloperzy, a nie wyborcy. Tak? PiS już za pierwszym razem zderzył się ze ścianą, czyli z bankami i z deweloperami. Polski deweloper nie wbije łopaty, jak nie ma 40-50% zysku. Na zachodzie przy kilku procentach zysku oni są w stanie pracować. Uważam, że PiS negocjował z deweloperami na kolanach i wynegocjował najgorszy możliwy układ, więc to jest wielki prezent dla deweloperów, a dla ludzi przy najmniejszym potknięciu, każdy, kto ma zasiedlić Mieszkanie Plus, podpisuje tak zwane 3-7. To jest kodeks postępowania cywilnego, dobrowolne poddanie się egzekucji. Co to znaczy? To znaczy, że jest kobieta w ciąży, dziecko, kaleka idzie, to nie ma sądu. Od razu wyrzucają na podstawie tego aktu i dlatego my ten cały najem instytucjonalny, tą całą ustawę nazywamy Mieszkanie Plus Eksmisja. Wreszcie ceny w Mieszkaniu Plus są praktycznie rynkowe, więc to jest znowu oferta dla klasy średniej, która i tak już, że tak powiem, bierze kredyty hipoteczne. Natomiast powiem bardzo precyzyjnie. Większości warszawiaków, a zwłaszcza młodych warszawiaków, nie stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, ani na najęcie mieszkania na wolnym rynku, w związku z czym mamy do czynienia z nędzą mieszkaniową, która polega na koszmarnym, nadmiernym zagęszczeniu, gdzie w jednym mieszkaniu zaczyna mieszkać 2-3 pokolenia.
Chociaż jak się porównuje Warszawę z Paryżem, to pewnie to zagęszczenie, jeśli chodzi o dane statystyczne, jest znacznie
mniejsze. Ale nie, to pan mówi o zagęszczeniu na powierzchni miasta, a ja mówię o zagęszczeniu mieszkaniach. Z całą pewnością w ogóle takich mieszkań w Paryżu prawie nie ma małych. A już nie mówiąc o tym, że jakby tam jest oferta, tu nie ma oferty, jest oferta w Berlinie, jest oferta. Dlaczego ludzie migrują na zachód? Głównie dlatego, że tu nie mogą założyć rodziny, bo nie ma dostępu do mieszkań, na których stać za pierwszą pensję.
Jeżeli pan zostanie prezydentem Warszawy, to ratusz będzie budował, to jest tak, że to będzie bezpośrednio finansowane i to ratusz będzie
to znaczy,
dawał
my
grunt.
My żyjemy. Po pierwsze, grunt jest miejski, więc nie trzeba go kupować. Po drugie, my żyjemy w epoce dostępu. To znaczy, nie trzeba kupować, można wynająć, tak? Można wynająć maszyny, można wynająć ludzi. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że cokolwiek w Warszawie się robi, to zawsze jakiś cwaniak i mądry złodziej na tym zarabia. Są ustawiane przetargi, facet leży i pachnie i zgarnia kasę za to, co kto inny robi. Czy to jest odgarnianie liści, czy to jest remontowanie mieszkań, czy to są wszelkie inne tam strzyżenia trawników i sprzątanie klatek schodowych. I teraz my chcemy wprowadzić w każdej dzielnicy i w ratuszu centralnym wydziały zatrudnienia. Daję przykład. Otóż jest takie przejście podziemne pod dworcem centralnym i tam operator odprowadzał 2 złote z metra kwadratowego do miasta. Tymczasem od kupców brał około 100 zł z metra. Gdyby tam posadzić jedną osobę, to jest ten mechanizm wyeliminowania pośredników, która brałaby 20 zł z metra od kupców, to miasto miałoby 10 razy więcej, kupcy by odetchnęli, a my jako konsumenci warszawiacy kupowaliśmy taniej w tych sklepach. I to jest ta właśnie gigantyczna korupcja. Te wszystkie przetargi, ten cały outsourcing. Nie ma powodu, żeby miasto nie prowadziło określonych działań na rzecz mieszkańców, a nie ma ważniejszej potrzeby dla wspólnoty samorządowej, czyli ogółu warszawiaków, jak właśnie budownictwo mieszkaniowe i wtedy naruszy się święte interesy deweloperów, którzy sztucznie zawyżają ceny mieszkań, a jak się pojawi duża pula mieszkań pod wynajem, no to ceny spadną. To jest błogosławieństwo mechanizmu rynkowego.
Zaczęliśmy już rozmowę i kończymy od przykładów korupcji w Warszawie. Jest możliwość, żeby prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz o tych przykładach nie wiedziała, żeby to się działo poza nią?
To oczywiście, że ona wiedziała, no, nawiązuje pan oczywiście do afery reprywatyzacyjnej.
Między innymi, ale afery jest więcej.
Ja chcę powiedzieć, że tak, że po pierwsze do mnie ciągle przychodzą ludzie z nowo reprywatyzowanych kamienic, bo ten proces się toczy. Ja w 95 roku, jeszcze będąc posłem Polskiej Partii Socjalistycznej, wniosłem projekt ustawy o wygaśnięciu roszczeń reprywatyzacyjnych. W tej chwili, jeżeli nie zatrzymamy tego szaleństwa, jeżeli będziemy cokolwiek dalej oddawać, jeżeli nie będzie ustawy, która po prostu zamknie ten rozdział po 10 latach, to mamy ustawę Kongresu Amerykańskiego, która przewiduje roszczenia zagraniczne. Polska już jest podzielona.
Mówi pan o ustawie 447?
Oczywiście. I jeżeli Polska już jest pokrojona jak pizza, już chcieli podawać na stół i wtedy jaki wyskoczył z tą ustawą, że nie oddajemy kamienic z lokatorami, że nie oddajemy w naturze?
Ta Amerykanie, ustawa była dobra?
To lepsza niż nic. Amerykanie warknęli, tupnęli. Były też wizyty pani ambasador Izraela i okazało się, że PiS w tej sprawie podwinął ogon pod siebie i bardzo niedobrze. My będziemy zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o wygaśnięciu roszczeń reprywatyzacyjnych. Zresztą między innymi na mocy takiego uzasadnienia, że władza publiczna zasiedziała te wszystkie grunty. I efekt, Romaszewski się do tego przyczyniał, mam nawet takie nagranie, a z drugiej strony profesor Dziennicki, mąż pani sędzi Gerdas. Bardzo szeroki jest spektrum prawników, którzy popierają takie myślenie, bo każde inne myślenie jest niepatriotyczne. To znaczy po prostu nie możemy tej Polski oddać. To są nasze... Jeżeli za te grunty, za tą ziemię ludzie przelewali krew w powstaniu, to teraz nie wolno Warszawy rozdawać, bo Warszawa to miasto bohater.
Tutaj powinniśmy skończyć, ale jeszcze zapytam o Patryka Jakiego i podsumowanie ponad roku działalności Komisji Weryfikacyjnej. Wydała raport, pokazuje straty dla miasta. Ponad 12 miliardów to jest wartość nieruchomości oddanych niezgodnie z prawem według Patryka Jakiego. Ta komisja się sprawdziła, to jest...
Znaczy ona działa i działała głównie w warstwie symbolicznej i w warstwie symbolicznej się sprawdziła. To znaczy potępiła tą grabież, tak? Nawet doprowadziła do kilku ważnych aresztowań, które dla nas są ważne, moralnie nawet, że ci ludzie siedzą. Natomiast w sensie faktycznym okazała się bezradna wobec mafii reprywatyzacyjnej. Ja w ogóle się boję, że państwo polskie jest bezradne wobec tego lobby reprywatyzacyjnego.
Bo Marek M. trafił na 3 miesiące do aresztu, chyba nie wyjdzie przez te 3 miesiące, chyba kaucja go nie uratuje, żeby odsiedzieć.
Ale to mnie nie pociesza, bo dziesiątki tysięcy warszawskich rodzin tuła się gdzieś w jakichś substandardach. Część ludzi jest po prostu bezdomna i nikt nawet ofiar reprywatyzacji poza nami nie poszukuje. My prowadzimy taką dokumentację, staramy się do wszystkich dotrzeć, ale żeby dotrzeć, musimy mieć jakąś ofertę, musimy mieć kawałek władzy i wymusić na Radzie Warszawy, żeby te odszkodowania zaczęły być wypłacane.
Właściwie rozumie pan, dlaczego Hanna Gronkiewicz-Walcnet nie chce przyjąć z powrotem tych nieruchomości w zasób komunalny miasta? Dlaczego?
No i nie chce wypłacić odszkodowań.
I nie chce płacić zasądzone
odszkodowań. Mimo, że pieniądze już są.
Co nią powoduje?
I to jest spór polityczny. Gdyby ona przyznała, że władza obecna może robić to, co robi w sprawie reprywatyzacji, a rzeczywiście idzie trochę na skróty. Moim zdaniem to jest rodzaj Trybunału Ludowego, ale bardzo dobrze, bo dokonano zbrodni, a jak jest zbrodnia, to są trybunały, a nie ma innego sposobu na zbrodniarzy. Zbrodni na Warszawie i zbrodni na ludziach. Dużo ludzi nie przeżyło w wyniku tej presji czyścicieli i to była hekatomba. I teraz nikt za to nie odpowiada. Nie, nie, za to musi być zapłacone. Natomiast ja powiem tak... Ja wczoraj, znaczy tej nocy plakatowaliśmy znowu. Tam wyjechało 10 samochodów, ja też jeździłem, bo u nas jest równość, wszyscy kandydat też. I z niebywałą satysfakcją nalepiliśmy plakat wyborczy na kamienicy Nowakowskiego 16, takiej wymuskanej. Oczywiście zaraz oni to zedrą, ale to był taki akt symboliczny, bo my uważamy, że spółka Feniks, która tam urzęduje, to jest organizacja przestępcza. I teraz...
Rafał Trzaskowski, to kontynuacja. Będę tak skracał, przepraszam. Jasne, to jest kontynuacja rządów Hanny Gronkiewicz-Walc.
Rafał Trzaskowski przypomina francuskiego prezydenta Macrona. Ja zawsze podejrzewałem, że Macron to jest taki robot i że jakbyśmy go otworzyli, to tam będzie jedna sprężyna i dwie baterie. I mniej więcej kimś takim jest Rafał Trzaskowski. To jest taka wydmuszka PR-owa bez żadnej treści. Kiedy on mówi, że teraz już, jest genialnie, ale będzie jeszcze lepiej, tylko że teraz zrobimy zwrot i skupimy się na polityce społecznej. Ja bardzo uważnie słuchałem tego, co on mówił. No właściwie nie ma żadnej ważnej kwestii społecznej w tym, co on proponuje. To jest wszystko, to są wszystko te przysłowiowe ścieżki rowerowe, tak? Natomiast nie wspomniał w ogóle o budowie mieszkań, tak? Praktycznie jego to w ogóle nie interesuje, bo on ma gdzie mieszkać. To są ludzie z cyklu zmień pracy i weź kredyt i tu się nic nie... To jest nie tylko kontynuacja HGW, ale to jest istota Platformy. Bo Platforma Obywatelska to jest moim zdaniem organizacja, która uprawia coś w rodzaju faszyzmu socjalnego. To znaczy, oni mają tak głęboką pogardę dla większości Polaków. To pobrzmiewa w takich wypowiedziach, nie wiem, Młynarska o tym, że się ludzie wychylili na plażę i nie byli dość cool, prawda? I tak dalej. O tych Grażynach, o tych Januszach. Dla mnie to jest mówi się o faszyzmie, szasta się tak. Oczywiście to jest pewna figura, wiadomo, że nie można banalizować Holokaustu, ale mamy coś może od Nałkowskiej. czasy pogardy. I te czasy pogardy pomału się kończą. Ludzie podnoszą głowy i bardzo dobrze. Ja byłem na konferencji takiej feministycznej w Stoczni Gdańskiej, ale tam były oddolne feministki, takie, że tak powiem, z terenu. Tytuł konferencji brzmiał 500+, przywrócona godność. Tak? Znaczy podnosiły się szkolenie, to dobrze.
Piotr Ikonowicz, kandydat na prezydenta Warszawy, działacz społeczny, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wybory już w najbliższą niedzielę 21 października. A my może chwilę muzyki. Niech zagra Pink Floyd.